W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam pana, panie Adamie.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Witamy państwa w kolejnym W tym coś jest. Takie mam pytanie. Nie wiem, czy ona jest wiosenna, ale czy panu przypadkiem, jak otwiera pan lodówkę, to nie widzi pan tam bruniarza?
Nie. Staram się tak mocno nie przejmować tym strajkiem. Nauczyciele mają prawo do strajku. Bulwersuje mnie, że robią to w czasie egzaminów ośmioklasisty, egzaminów gimnazjalnych. Ale widzę sprawną akcję ze strony państwa. 7 tysięcy wolontariuszy się przyłączyło do tego, żeby te egzaminy się odbyły i właściwie nie odczuwam jakiegoś.
No to posłuchajmy w takim razie, co słuchacze nasi w tej kwestii mają do powiedzenia.
Trochę mi się już coraz bardziej ten strajk nie podoba. Nie wiem, jak sobie radzą moje dzieci, bo jeszcze nie dzwoniłam, bo mam wnuki. To mi to tak zakrawa na taką zazdrość, że ktoś dostał, no ale przecież dostały najbiedniejsze grupy. My, emeryci, też mamy niewiele, ale żeśmy nie cudowali i cierpliwie czekamy. No.
Ja też obecny strajk ma się do konstytucyjnego zapisu o prawie do bezpłatnej edukacji, prawda? Przecież dzieci tego konstytucyjnego zapisu są w tej chwili pozbawione.
Postawa pana Broniarza. Postawa jest haniebna, co najmniej. Zastawianie się uczniami i ich egzaminami to jest sprawa haniebna. Druga rzecz to jest to, że postawa pana Broniarza wygląda nie na kompromisową, ale na nieustępliwą. On postawił taki warunek i ma być tak, a nie inaczej.
Ja uważam, że cała wina leży po stronie rządowej. Do jakiej desperacji rząd doprowadził, nie tylko rząd PiS-u, ale głównie rząd PiS doprowadził nauczycieli, że do takiej historii dochodzi. Zawsze uważałem nauczycieli za ludzi najbardziej wykształconych, najbardziej rozumnych i oni przeanalizowali każde za i przeciw, zanim doszło do takiego ostrego protestu.
Mam takie przekonanie, że nasi słuchacze mówili nie o jakimś problemie, tylko o jakiejś grze, która się toczy. Ten główny problem, który jest, czyli poziom edukacji, czy wysokość wynagrodzeń, jest elementem w jakiejś przepychance, która się toczy. Tak wiele mówi się o godności zawodu i tak wiele mówi się o rzekomej misji, jaką nauczyciele mają. Teraz jak według pana, panie Adamie, jest z tym prestiżem nauczycieli? Czy on po tym strajku wzrośnie, czy raczej spadnie?
Moim zdaniem ten prestiż spadnie, bo oczywiście bardzo wiele osób dostrzega polityczną grę wokół tego strajku. Strajk inicjuje długoletni działacz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, bo przecież Związek Nauczycielstwa Polskiego, Lewicowy Związek dodam, przynależał do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Teraz przeszedł raczej w stronę kodowską.
Tak, zdecydowanie, bo widzimy pana przewodniczącego Broniarza na demonstracjach KOD-u i to od bardzo dawna. Ale ten strajk jest elementem gry wymierzonej w rząd. Ja już wielokrotnie mówiłem i do znudzenia będę powtarzał, że Związek Nauczycielstwa Polskiego bardzo słabo zabiegał o interesy nauczycieli podczas rządów samego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i podczas rządów ośmioletnich koalicji PO-PSL. I teraz, jak zauważają też internauci, Związek Nauczycielstwa Polskiego chciałby otrzymać te pieniądze od PiS-u, których nie otrzymał od Platformy.
Ja gdzieś słyszałem taki pewnego rodzaju dosyć prosty podział na konserwatystów i socjalistów, który definiuje te dwie grupy w taki mianowicie sposób, że o ile pojawia się jakiś problem, to konserwatysta zabiera się do roboty, szuka rozwiązania, natomiast socjalista mówi, dajcie mi pieniądze, to wtedy ten problem rozwiąże. I mam wrażenie, że czka nam się komunizmem, jeśli idzie o Związek Nauczycielstwa Polskiego, bo dla mnie to jest dosyć smutne, jak bardzo skodowane w sensie kodu jest środowisko nauczycielskie, jak ono bardzo zafiksowało się na roszczeniach, a bardzo mało jest w tym środowisku refleksji na temat słabego, bardzo żenującego poziomu.
To jest środowisko o lewicowych korzeniach, które uważa za największą zdobycz kartę nauczyciela, która
jest feudalnym w zasadzie takim wynalazkiem.
Która została nauczycielom ufundowana jako ukłon ze strony władzy ówczesnej. Rządził wtedy przecież generał Jaruzelski. Ale ja podejrzewam, że pan ma taką bardzo ciekawą ankietę dotyczącą pracy nauczycieli.
Wrócimy do tego, bo jeszcze będziemy wracać.
Bo to by doskonale pokazało kondycję zawodu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Będziemy jeszcze mówili o nauczycielach. Przejdźmy do wtorku. Mieliśmy temat związany z prezydentem Andrzejem Dudą, który włączył się w debatę o stanie polskiego rolnictwa. W otwartym mikrofonie pytaliśmy państwa o to, jakie państwa zdaniem są najpilniejsze potrzeby polskiej wsi. Co należy zrobić, aby warunki życia olbrzymiej części polskiego społeczeństwa uległy poprawie. Posłuchajmy.
Obiecano nam pomoc w postaci kredytów klęskowych, które w zeszłym roku obiecano, hucznie uruchomiono, a się okazało, że nie przewidziano pieniędzy w budżecie na dofinansowanie do oprocentowania tych kredytów. Nikt nie może skorzystać, wszyscy czekają, wszyscy obiecali, ale jakoś pieniędzy nie ma.
Należy się moim zdaniem skupić na tych najmniejszych, najdrobniejszych, bo oni, jeżeli im się zabierze możliwości hodowli i nie tylko, i uprawy tych niewielkich spachetków, jak to się mówi, ziemi, to po prostu zostaną na garnuszku państwa, będą się, i to jest ogromna liczba takich ludzi w całej Polsce, bo rozmawiam czasem na ten temat.
Wczoraj rozmawiałem z sąsiadem z mojej wioski i on się nie przejmuje tym, co mówią politycy, nie bardzo liczy na Unię, tylko martwi się aurą. Wie pan, ma posiane 30 hektarów łubinu. No jak przyjdzie minus 2, to zamiast łubinu będzie oranie i sianie czegoś innego.
Rolnictwo zostawione samemu sobie, wie pan, to rozprzedawali te wszystkie przetwórnie w obce ręce, wie pan, i teraz rolnicy się buntują, no to przecież to widać gołym okiem. Mają prawo się buntować, no bo przecież nie mają gdzie te surowce. Niech pan zobaczy, co się dzieje. Wszystko zalew tej żywności, tych owoców, wszystko z Unii Europejskiej. Proszę pana, rolnik co?
Unia Europejska powinna, jeżeli daje dopłaty, bo jesteśmy członkiem takim samym jak inne kraje. Płacimy składki również. Dlaczego na przykład inne kraje mają większe dotacje, a nasi rolnicy nie? Czy my jesteśmy od macochy? Niech traktują równo.
Panie Adamie, zostawiając nieco na boku to, że zainteresowanie rolnikami jest częścią kampanii politycznej i próbą pozyskania elektoratu przez Prawo i Sprawiedliwość, jak głębiej wniknę w istotę problemów polskiej wsi. Tu przy okazji wielki ukłon polskim rolnikom, bo rzeczywiście jakby od lat wykazują się nadzwyczajną dzielnością gospodarczą. To mam takie wrażenie, że coś, co jest jakby fundamentem gospodarki, czyli produkcja żywności z istoty rzeczy, musi być opłacalne. Bo żywność musi być produkowana i każda cena przez konsumenta musi być zaakceptowana. Czyli rolnictwo z punktu widzenia, kiedy my mówimy o jakiejś gospodarce racjonalnej, musi przynosić zyski. Nie ma innej możliwości. Natomiast stworzony został byt zwany Unią Europejską, która z definicji zakłada, że rolnictwo jest deficytowe. I tam przewidziano dotacje do rolnictwa i mam takie przekonanie, że Unia Europejska jest jakimś gigantycznym, źle funkcjonującym PGR-em, jeśli chodzi o rolnictwo.
Ja bym spojrzał na to troszeczkę inaczej. Generalnie rzecz biorąc, wolny rynek jest bardziej mitem niż faktem. Jeśli zaś chodzi o rolnictwo, to interwencjonizm państwowy w rolnictwie jest niezwykle silny. Jest to w istocie gospodarka ręcznie sterowana, która rzeczywiście ma sporo wspólnego z tym, co robiono wokół rolnictwa w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. No bo jeżeli posłuchamy, czego oczekują sami rolnicy dzwoniący do Radia Zachód, to mówią wyraźnie, że oczekują dopłaty do kredytów klęskowych, czyli oczekują interwencji.
No tak, ale
państwa.
To im się zlasował mózg, mówiąc krótko. Ktoś im wmówił to, że rolnictwo bez dopłat nie.
Oni mają rację. Oni mają rację, moim zdaniem. Równe dopłaty domagają się też równych dopłat, takich jakie mają rolnicy francuscy czy rolnicy niemieccy. I jeden z naszych radiosłuchaczy zwrócił uwagę na to, że tego nie wywalczyły ani PSL, ani PO, mówiąc, że my przecież otwarliśmy swój rynek dla Unii Europejskiej. Więc to jest taka trochę transakcja wiązana. Tak? Otwieramy rynek, powinniśmy dostać równe dopłaty. dopłaty, bo jest coś za coś. Także jeszcze raz powtórzę, tu wolnego rynku nie ma. Natomiast czego życzyć rolnikom? No przede wszystkim dobrej pogody.
I to jest, udanych zbiorów.
I to jest istotne. To jest rzeczywiście poker, o którym mówił jeden
z Bukmacherka, ja tak po swojemu nazywam rolnictwo. A niech państwo się zastanowią tak przy radioodbiornikach, że skoro rolnik dostaje 15 groszy za kilogram jabłek, a my musimy zapłacić w okolicach 2 zł, to proszę rozważyć, dokąd idą te, do kogo trafiają te dopłaty do rolnictwa, bo na pewno one nie idą do rolników, tylko one idą gdzieś w zupełnie innym miejscu.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W środę minął 9 rok od tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem. Niektórzy mówią, że był to zamach, niektórzy ciągle jakby temat jest w zasadzie nierozwiązany i ja przyznam się, że ja jako osoba, która poszukuje pewnej racjonalności w analizie wydarzeń. Jakoś bardzo źle odbieram gigantyczne zaniechania władzy, która jakby unika rozwiązania tego problemu, rozwiązania tej tajemnicy. Jednocześnie to, że Rosjanie nie oddają dowodów, świadczy o tym, że coś w tej sprawie jest jakby do końca jasne. W tej katastrofie zginął profesor, prezydent Lech Kaczyński. Jako przenikliwy analityk polityczny przestrzegał światową opinię przed odradzaniem się rosyjskiego imperializmu. Próbował także budować silną Polskę istniejącą w Unii Europejskiej. I pytaliśmy słuchaczy, jakie elementy czegoś, co jest nazywane testamentem politycznym Lecha Kaczyńskiego, są aktualne i które z nich są realizowane. Posłuchajmy.
Ja dzisiaj uczczę tą rocznicę, choć zdrowie nie bardzo mam. Pójdę na mszę za ofiary, za ojczyznę, żeby po prostu Polacy, prawdziwi Polacy ją dźwignęli i nieśli ku dobremu.
Jego wizja polityczna, on znakomicie wiedział, że to, co się w tej chwili dzieje, co wyprawia Rosja, zresztą to powiedział, jest przykład Zachodu dla Rosji, bo dla tych ludzi nie liczy się nic innego niż własny interes. Tylko właśnie działalność prezydenta Kaczyńskiego Gruzinów uratowała. A czy miał rację? No proszę spojrzeć, co się dzieje w tej chwili. Proszę spojrzeć na Ukrainę, na wiszące ciągle nad Łotwą, Litwą i Estonią, pięć rosyjską.
Każda teoria mówiąca o wielkości prezydenta, bo zmarłych się źle nie mówi, jest po prostu kłamstwem, zakłamaniem, tylko budowaniem takiej historii, no bo człowiek nie żyje, zgadza się, no więc musiał być wielki, bo powiedział 2-3 zdania, które przypadkiem być może mu wyszły, a może nie wszystkie.
Tym, co wywołuje wściekłość u adwersarzy, jest właśnie patriotyzm Kaczyńskiego. Jakim trzeba być, żeby nie mieć nawet kultury osobistej i nie zważać na to, że jednak mówimy o świętej pamięci. O świętej pamięci człowieka, który jednak był w stanie pojechać tam, gdzie wielcy tego świata nawet nie myśleli o tym.
Prezydent Kaczyński to był jeden z najlepszych prezydentów, jakie Polska miała. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie taki dobry prezydent, który dobrze przewidział, że Rosja to jest największe zagrożenie dla całej Europy. Tym wszystkim niedowiarkom, co mówią katastrofa, to nie katastrofa, tylko zamach, bo jakby to nie był zamach, moim zdaniem, to zaraz po całym incydencie Rosja by powiedziała, bierzcie ten samolot do Polski i sobie badajcie.
Temat jest szeroki, jak, jeśli mogę użyć porównania, jak oby. Z Irtyszem, tak. I właściwie trudno nam się wdać w jakąś szczególną analizę. To, co się moim zdaniem dzieje i co jest pewną spuścizną, to jest to, że Polska umacnia się jako lider Europy Środkowej. Ta idea, która nazywa się jakby Trójmorzem, jest tego ewidentnym przykładem. Warto przy tej okazji zapamiętać i myślę, że żeby tutaj bardzo ważyć słowa, że tradycyjnie w polityce niemieckiej jest koncepcja, żeby Polaków szczuć na Rosję, Rosję szczuć na Polaków, a Niemcy w tej rozgrywce są niejako w cieniu. Nie dajmy się napuszczać na Rosję. Jednocześnie wydaje mi się, że należy widzieć również agresywne skłonności Kremla i te tęsknoty za wielką mocarstwowością, ale nie zapominajmy, że nie zawsze to jest tak jednoznaczne.
Mówiąc szczerze, ja nie zauważam tego, żeby Niemcy szczuły nas na...
No Nord Stream jest takim przykładem, że nie traktujemy Nord Streamu jako agresję niemiecką, tylko jako agresję rosyjską. Taki przykład.
Niemcy robią dobry biznes z Rosją i Rosja z Niemcami. Oczywiście to jest również to, przed czym przestrzegał prezydent Lech Kaczyński, bowiem on także zauważał niebezpieczeństwa dla wspólnej polityki energetycznej płynące z tej bliskiej niemiecko-rosyjskiej współpracy. Co się sprawdziło z jego przewidywań? To, że powiedział, że Gruzja kiedyś będzie wiele znaczyła. Nawet jeśli do końca się to nie sprawdziło, to jednak faktem jest, że Gruzja przystępuje do NATO. Także prezydent Lech Kaczyński bardzo wiele zrobił dobrego na rzecz pojednania Polski i Litwy. Po tym, jak
minister
Radosław Sikorski bardzo te relacje popsuł. Myślę, że możemy mówić o aktualności przesłania politycznego Lecha Kaczyńskiego i fakt rosnącej pozycji Polski ekonomicznej, politycznej wyraźnie na to wskazuje, że ten testament polityczny jest realizowany z sukcesem.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy czy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Wróćmy w takim razie do nauczycieli. To jest temat czwartkowy. Bardziej on jest poświęcony nie samemu strajkowi, tylko bardziej pewnej refleksji, co by trzeba było zrobić, żeby te problemy rozwiązać. To było pytanie, co nasi słuchacze sądzą o koncepcji okrągłego stołu związanego z edukacją. Posłuchajmy.
Trzeba zlikwidować kartę nauczyciela. To jest bzdura. To nauczyciele dostali za komuny i dobra rekompensata za brak podwyżek. Pewne rzeczy trzeba zmienić. Trzeba zmienić niestety pensum. Nauczyciele chcą pozostać na niskim pensum, a zarabiać więcej. No pewne rzeczy muszą się zmienić.
No reforma jest potrzebna w szkole, dlatego że to dzisiaj nauczyciel po prostu ma taki materiał przygotowany przez rząd, bez względu na to, jakiej opcji, że on po prostu goni tylko, żeby go przedstawić, a drugie tyle robią dzieci w domu i to jest chore. Dzieci zamiast bawić się, uczyć, nie wiem, to odrabiają lekcje, tak? Popatrzmy na inne kraje, dzieci zostawiają książki, torby w domu. W ogóle nie noszą, ale przepraszam, w szkole.
Nowa siatka płac i nowe obowiązki. Ja mam taki własny pomysł, tak trochę się zastanowiłem, tak pomyślałem, że powinni być nauczyciele przejęci jako pracownicy państwowi i przede wszystkim 8 godzin w pracy. Że ten nauczyciel tam przy tablicy jest 4 godziny, 5 czy nawet 6, to dobrze. Ale niech te 2 godzinki ma czasu, niech sobie tam przygotuje się do następnego dnia na jakieś tam godziny, czy niech sprawdzi jakieś kartkówki z jakiejś klasy.
Nie może być tak, że uczeń w szkole jest Bogiem i carem, a nauczyciel nic. Pytam się, gdzie są rodzice? Czy należy zawsze potępiać nauczyciela? Nie należy to łaskawie wysłuchać dwóch stron i podjąć decyzję?
Panie Adamie, jestem dosyć gruntownie przygotowany, bo odrobiłem lekcję.
Zauważyłem to wcześniej.
Ta refleksja dotyczy bardzo często wielu programów publicystycznych, w których okazuje się, że to nie politycy i nie tak zwani eksperci mają dobrą wiedzę, tylko dziennikarze, którzy muszą się przygotować do rozmowy, sięgają do opracowań i zaskakują polityków, czy tych wszystkich, nie wiem, awanturników politycznych, rzetelną wiedzą.
Panie Krzysztofie, to niech teraz pan nas zaskoczy, bo sądzę, że to, co pan przygotował, no, pokaże drugą stronę medalu.
I mam wrażenie, że my powinniśmy również, szanowni państwo, wychodzić zawsze od danych. Takie pierwsze pytanie jest, wokół którego toczy się spór. Ile pracują nauczyciele? Bo to i spróbuję państwo i pana, panie Adamie, oświecić.
Bardzo
proszę. Więc według raportu Instytutu Badań Edukacyjnych z 2013 roku, czas pracy nauczyciela to, i teraz słuchajcie, państwo i pan, panie Adamie, ZNP twierdzi, że to jest 45 godzin w tygodniu. Solidarność Nauczycielska twierdzi, że to jest 40 godzin w tygodniu. Instytut Medycyny Pracy mówi, że to jest 33 godziny. GUS mówi, że 26. OECD wskazuje, że jest mniej jak 33. Która z tych liczb jest prawdziwa?
No, rozbieżności są poważne.
Poważne. Powiem więcej, nie ma możliwości rzetelnego sprawdzenia tej liczby. Kiedy zastanawiamy się nad możliwościami poprawy edukacji, to warto się zastanowić nad kondycją ciała pedagogicznego, bo to jest rzecz istotna, komu my powierzamy nasze dzieci. W gruncie rzeczy ja wyobrażam sobie tak, idąc za pewnym być może przedwojennym etosem funkcji nauczyciela, pedagoga, być może to jest jakaś tęsknota wywiedziona z Żeromskiego, Prusa, ze szkiców Węglem, czy z wspomnienia niebieskiego mundurka, kiedy nam się wydawało, że nauczyciel jest zastępczym rodzicem. Prowadzone są od lat takie rozważanie na temat typologii charakterów nauczycieli, tak można powiedzieć, może brutalnie. W periodyku Psychologia Wychowawcza z 2014 roku pani Grażyna Poraj z Uniwersytetu Łódzkiego przytacza kilka rodzajów takich badań. W jednych z badań jest taki podział, że 29% nauczycieli to są nauczyciele dynamiczni,
29%
gotowych na zmiany. 28% to są tacy zadufani, pewni siebie, ale niechętni zmianą. 25% oni mają trudności z adaptacją do zmian, niepewni są emocjonalnie. 18% dysfunkcyjni, czyli tacy, którzy właściwie nadają się do usunięcia z zawodu. Co jeśli doda się tego tych 25%, to znaczy, że mamy dosyć poważny problem z nauczycielami w edukacji. Według innej typologii 39% nauczycieli to są nauczyciele niewypaleni, którzy jeszcze są gotowi do pewnej aktywności. 25% są nauczyciele wyczerpani emocjonalnie, którzy jadą na rezerwie, na oparach jeszcze tak. Chwila i staną się tak jak kolejne 18% wyczerpani i niezaangażowani. Oni po prostu odwalają te lekcje, żeby jakoś to minęło i kolejne 18% są kompletnie wypaleni nauczyciele, którzy w zasadzie już zawód ani im nie daje satysfakcji i oni też już są, też powinni zrezygnować. Takie mam wrażenie, że ci nauczyciele wypaleni, jakby to powiedzieć, emocjonalnie nieradzący sobie z tym bardzo trudnym zawodem, bo to trzeba powiedzieć, że to jest bardzo trudny zawód, emocjonalnie nieradzący sobie ze zmianami i tak dalej, są bardzo poważnym obciążeniem edukacji.
Myślę, panie Krzysztofie, że to są realne problemy polskiej oświaty wynikające z, powiedzmy, stanu emocjonalnego nauczycieli, z tych danych, które pan przytoczył, i one bardzo mocno kontrastują z takim idealizmem bardzo mocno eksponowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tak, i po prostu rzeczywistość, którą próbują działacze związkowi nam, że tak powiem, przekazać, czy też ich narracja jest całkowicie nieprzystająca do wyników tych badań, które pan przytoczył.
Tą taką niewesołą konstatacją kończymy audycję. Dziękuję państwu za wysłuchanie. Do tematyki pewnie będziemy bardzo wracać, bo uczenie naszych dzieci jest bodaj najważniejszym wyzwaniem, jakie przed Polskę stoi. Myślę, że nawet to jest większe wyzwanie, jak gospodarka. Dziękuję państwu, dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję, panie Krzysztofie.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest.
Coś jest.